Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Witam Państwa, to 133. odcinek Godziny Szumu. Dzisiaj w studiu jest ze mną Magdalena Wróblewska, dyrektorka Muzeum Etnograficznego w Warszawie i artysta Witek Orski, który bierze udział w przygotowaniach do najnowszych wystaw planowanych w nowym programie Muzeum Etnograficznego. Magdo, Witku, witam Was serdecznie.
Witamy.
Witamy, dzień dobry.
No i tak, wbrew stereotypom, program, który ja to odczytuję jako taką odpowiedź na wystawę Afrykańskie wyprawy, azjatyckie drogi. Zresztą jest to tam jasno sformułowane. Czy możecie mi trochę powiedzieć, o co chodzi w tej potrzebie odpowiedzi i co, nie wiem, jest może nie tak z tą wystawą afrykańską, co należy w niej zmienić, skąd pomysł na ten program?
Ten program, ja może zacznę odpowiadać, bo myślę, że z Witkiem zaczęliśmy pracę nad tym tematem w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie mniej więcej równolegle. Zanim jeszcze zaczęłam w muzeum pracować, to prowadziłam badania dotyczące afrykańskiej kolekcji i dotyczące tej wystawy. A niezależnie, ja wtedy o tym nie wiedziałam i Witek nie wiedział o moich badaniach, ale Witek jako artysta dostał wtedy zgodę od Roberta Zydla, żeby wykonywać swój projekt fotograficzny na wystawie. Fotografował też wybrane obiekty. No i dowiedzieliśmy się o sobie w momencie, kiedy ja w połowie listopada 23 roku objęłam stanowisko pełniące obowiązki dyrektora PME. I wtedy Witek z grupą osób, aktywistów, kuratorów, osób zainteresowanych tym, jak dziedzictwo Afryki jest prezentowane w tym muzeum, umówił się ze mną na rozmowę i postanowiliśmy wspólnie jakoś rozboić ten problem, którym jest wystawa afrykańsko-azjatycka w muzeum. Wystawa, która została otwarta relatywnie niedawno, to było w czasie pandemii, w końcówce 2020 roku. No a dla nas była trudna do przyjęcia, trochę trudna też do zrozumienia, ponieważ mieliśmy takie poczucie, że właśnie cała jest zbudowana na stereotypach, które są utrwalane w muzeach etnograficznych nie tylko w Warszawie i w tej części Europy, ale w ogóle na świecie. Od dawna, właściwie od początków, od takich pierwszych XIX-wiecznych podróży europejskich podróżników na kontynent afrykański, do różnych miejsc, do różnych krajów, gdzie zdobywana przez nich wiedza, przywożone obiekty służyły kreowaniu pewnego wizerunku, który był potrzebny do realizacji kolonialnej polityki. I to, co nas uderzyło tutaj, mówię teraz w imieniu swoim i Witka, bo dużo o tym rozmawialiśmy i pewnie Witek za chwilę podzieli się swoją perspektywą, ale to, co nas uderzyło, to, że właściwie na tym micie XIX-wiecznej podróży, podróżnika, kogoś, kto jedzie odkrywać, przywozić jakieś obiekty, że na tym micie zbudowana jest cała narracja tej wystawy. I tutaj z grupą osób, które z różnych perspektyw i kuratorskich, ale też takich społecznych, czy też takiej zupełnie osobistej perspektywy tego, jak dziedzictwo, które jest im bliższe, jest pokazywane w muzeum, podjęliśmy współpracę i postanowiliśmy jakoś do tego problemu odnieść się w tegorocznym programie.
Tak, to może ja jeszcze dodam, że to jest Galeria Afrykańska Leopolda Janikowskiego. I czy możecie opowiedzieć coś o tej postaci? Kim on był? Jakie ma zasługi dla, nie wiem, tego muzeum, że został tak uhonorowany?
Janikowski był razem ze Stefanem Przyrodzogoźnińskim uczestnikiem czegoś, co do historii przeszło jako pierwsza polska wyprawa czy ekspedycja do Afryki. I obaj podróżnicy przywieźli stamtąd dużo obiektów. Część z nich została przekazana przez Przyrodzogoźnińskiego do Krakowa i przechowywana jest obecnie w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. to, co przywiózł Janikowski, dało początek Muzeum Etnograficznemu w Warszawie. Te obiekty nie istnieją. Zostały w czasie II wojny światowej najprawdopodobniej zniszczone albo wywiezione, częściowo zrabowane. Natomiast tej kolekcji już nie ma, ale dała ona taki symboliczny początek muzeum i pierwsza jego wystawa etnograficzna, co jest znaczące, była otwarta przy warszawskim zoo. To, co ciekawe, to Szulc-Rogoziński i Janikowski nie do końca jako badacze jechali do Afryki. Ich prawdziwym celem było założenie polskiej kolonii na terenie Kamerunu. Walczyli o takie miejsce, które byłoby drugą ojczyzną dla dysydentów, tych, którzy musieli z powodów politycznych opuszczać zabory. Polska była wtedy, to mówimy o latach 80. XIX wieku, była sama przedmiotem kolonizacji sąsiadujących imperiów.
No, ciekawe. Słyszałam o Madagaskarze, ale o Kamerunie?
To jest rzeczywiście ciekawa historia, w której chyba tak najbardziej odciska się piętno próby pozyskania kolonii dla Polski. Faktycznie ten wątek Madagaskaru to jest jedna sprawa, natomiast tutaj aspekt polityczny tej wyprawy Szulca-Rogodzińskiego był o tyle istotny, że udało się Rogodzińskiemu, w pewnym sensie nie udało się mu stworzyć kolonii polskiej, natomiast dosyć szybko ten plan polityczny tej misji przeniósł się na utrudnienie Niemcom pozyskania tej kolonii i współpracę z Brytyjczykami, którzy chcieli pozyskać Kamerun dla siebie. W związku z tym tutaj była taka rozgrywka bardzo po dziś pokutującej polityki Rzeczypospolitej, która przede wszystkim stara się utrudnić Niemcom pozyskanie czegoś. To też jest dosyć zabawny element tej historii, ale faktycznie to się tam wydarzyło. Istnieją zdjęcia w zbiorach muzeum w Krakowie, prezentujące Szulca-Rogoziński, który przepisuje swoje posiadłości pozyskane na terenie Kamerunu reprezentantom rządu brytyjskiego.
Czyli to jest jaki czas?
Lata 80. XIX wieku.
Tak jest.
Czyli taki kontekst, powiedzmy, też walki z zaborcami.
Mhm. Tak, nakładający się, ten motyw też jest niezmiernie istotny, to znaczy w ogóle kwestia doświadczenia zaborów, ale też dążenia niepodległościowego krajów, tak zwanych małych krajów europejskich, głównie ze wschodniej i środkowo-wschodniej Europy, bardzo rzadko jest rozpatrywany w kontekście globalnej polityki mocarstw kolonialnych, natomiast my tę perspektywę chcemy przyjąć, ponieważ ona wśród autorów afrykańskich i afroamerykańskich istniała, to znaczy perspektywa patrzenia na niepodległość uzyskaną przez kraje takie jak Polska, Litwa, Czechosłowacja i tak dalej w początkach XX wieku powinna być rozpatrywana w kontekście polityki kolonialnej globalnych mocarstw. I rzeczywiście ma w tym kontekście swoje znaczenie. No ale to już jest wejście na taką głęboką wodę, powiedzmy, historyczną, ale tak, to na pewno się też pojawia w naszych jakichś rozważaniach i też w tej dyskusji o stereotypach. Jak tylko bym dodał do wszystkich rzeczy, z którymi się absolutnie zgadzam, co powiedziałam Magda na temat samej wystawy afrykańskiej, tak ją nazwijmy, w Muzeum Etnograficznym. Dodałbym jakby dwa aspekty, które dla mnie były też takim też początkiem w ogóle zainteresowania się tą wystawą. Znaczy z jednej strony to, co jest istotne, już to trochę powiedzieliśmy, ale ta wystawa przede wszystkim już sama w swojej nazwie, czyli afrykańskiej wyprawy, ona się skupia właśnie, przenosi cały ciężar perspektywy z tych kultur afrykańskich, które stara się pokazać w jakimś stopniu. Przenosi właśnie cały ciężar narracji na opowieść o polskich podróżnikach i polskich takich heroicznych opowieściach o Polakach, czy to podbijających, czy badających, czy odwiedzających ten kontynent. De facto w gruncie rzeczy trochę zaniedbując to, co wydawałoby się istotne, czyli skupienie na samych kulturach Afryki, które ma pokazywać. Oczywiście dyskusyjne są sposoby, w jakie je pokazuje, ale jednym z też elementów, który wydał się nam, bo oczywiście wszystko, o czym tu mówimy, dzieje się trochę w kontekście w ogóle globalnych rozważań na temat restytucji materialnych dóbr kultury afrykańskiej, które znajdują się w ponad 90% poza Afryką, w muzeach i kolekcjach prywatnych. No i to było bardzo ciekawe, że w gruncie rzeczy równolegle z tym, jak trwała debata na przykład wokół brązu z Beninu, które są takim bardzo ważnym, powiedzmy, takim centralnym obiektem, jakby symbolizującym w ogóle całą dyskusję restytucyjną, w tym czasie do zbiorów na potrzeby tej wystawy zostało zakupione ponad 20 obiektów, których proweniencja jest związana z Beninem. To są właśnie te brązy z Beninu, niektóre z nich współczesne, ale niektóre faktycznie, znaczy bardziej współczesne, czyli to są dwudziestowieczne, ale część z nich faktycznie sięgająca do tej epoki, w której to właśnie było związane ze ścisłą historią kolonialną.
Ciekawe, czyli Zachód się rozliczał z Beninu, a my kupowaliśmy te rzeczy.
Tak, w 2017 roku dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego muzeum zakupiło kolekcję i tutaj ten wątek podróżniczy powraca, bo to była rzeczywiście jedna z takich rzeczy, które nas uderzyły, że cała ta historia jest opowiedziana z perspektywy podróżnika czy podróżników. I jednym z nich był Ryszard Bojarski. On pracował w Nigerii w latach 70., 80., regularnie tam przebywał. I podczas tych swoich pobytów budował kolekcję, o której ja więcej nie wiem. To znaczy nie widziałam całej kolekcji Ryszarda Bojarskiego. Słyszałam tylko o jej kształcie. Muzeum kupiło ponad 20 obiektów, z których większość powstała już po upadku Królestwa. My teraz rozpoczęliśmy takie dokładne badania, żeby zadatować wszystkie te obiekty. Zgłosiliśmy je rok temu do takiego międzynarodowego projektu cyfrowego repozytorium brązów z Beninu na całym świecie. Co ciekawe, był tam tylko jeden obiekt ze Szczecina i nikt nie wiedział, że 28 jest w Warszawie. Myśmy to zgłosili, większość z nich powstała właśnie już po upadku Królestwa, po tej krwawej kampanii, którą tam pod koniec XIX wieku zgotowali Brytyjczycy. I były to obiekty wytwarzane na taki szeroki rynek europejski, kolekcjonerski. To jest dla mnie też bardzo ciekawe, bo myślę, że w dużej części to, co wydarzyło się w muzeum etnograficznym na przestrzeni dziejów, można powiedzieć, bo to muzeum za datę początkową założenia uważa się 1888 rok, myślę, że w dużej mierze odzwierciedla coś, co ja nazywam takim polskim kompleksem kolonialnym. To jest ta specyficzna sytuacja, o której też mówił Witek, czyli kraj, który sam de facto jest kolonizowany, odzyskuje niepodległość właśnie w konkretnym momencie historycznym, kiedy przewartościowuje się cały ten imperialny, kolonialny, globalny porządek. I dla zachowania pewnej równowagi sił albo w ogóle wpływu w niektórych regionach trzeba gdzieś po prostu tą niepodległość komuś przyznać, bo w tym momencie imperia nie są już w stanie globalnie tej władzy utrzymać. I to się właśnie w ten sposób rozgrywa, że tutaj te małe narody, o których mówił Witek, dochodzą do niepodległości, gdzie indziej jeszcze trwa porządek kolonialny. I to jest bardzo ciekawe, że jednocześnie właśnie podróżnicy, którzy tam wyjeżdżają, próbują realizować ten zachodni paradygmat etnografii, próbują, no tutaj to jest ten skrajny przypadek Janikowskiego i Szalcer-Gozińskiego, gdzie właśnie nabywają ziemię po to, żeby założyć tą polską kolonię, próbują naśladować te wzorce imperialne, zarówno w tej sferze właśnie politycznej, jak i potem muzealnej. Janikowski w ogóle z meteorologa zamienia się w takiego amatora, etnografa, ale traktowanego zupełnie poważnie. Kiedy on wraca z tej wyprawy, to po drodze w Londynie, w Paryżu wygłasza prelekcje na temat obyczajów i języka ludu Bubi, który rzekomo badał podczas tej wyprawy.
A badał?
Były to badania całkowicie amatorskie. Janikowski nie był wykształcony jako etnograf, ale też ta etnografia wtedy jako dyscyplina się konstytuuje. I nawet opublikował artykuł naukowy w poważnym francuskim biuletynie, więc on zamienia się nagle właśnie w takiego eksperta.
Co za czasem, można było się tak łatwo zamienić w eksperta.
Naukowca, tak, autorytet.
To też bardzo widać w zbiorach fotograficznych, które będziemy eksplorować w wystawie Wybielanie, w których widać, jak bardzo chałupnicze metody były stosowane i takie właśnie samozwańczych etnografów, badaczy. I to dosyć widać po na przykład sposobach fotografowania, sposobach właśnie jakiegoś takiego tworzenia typologii. Będziemy to też śledzić właśnie w warstwie wizualnej, która dla mnie jest istotna jako też taka trochę niezbadane archiwum czy repozytorium w ogóle rekonstruowania pewnej postawy kolonialnej, które oczywiście Polska, jakby trudno powiedzieć, że jest mocarstwem kolonialnym, ale mówimy o tych jej staraniach, jednocześnie o tym, jak to jest uwikłane w cały kontekst historyczny, ale również widać dziedzictwo tej perspektywy kolonialnej w sposobie obrazowania oraz w sposobie budowania narracji muzealnej. To są te dwa. I w ogóle to takim podstawowym pytaniem, które sobie zadajemy z Magdą tutaj w kontekście w ogóle tej wystawy, ale też wszelkich projektów związanych z tym programem, o którym rozmawiamy. To jest takie pytanie właściwie, po co w krajach, które nie miały swoich kolonii, powstawały takie wystawy i jaka jest ich rola dzisiaj, jaka była rola historyczna? To znaczy, po co w ogóle gromadzić takie obiekty i co one mają nam opowiedzieć? To znaczy, stąd w ogóle pojawiło się pojęcie wybielania, o którym mówimy. Pojawia się dużo w ostatnich latach publikacji i badań dotyczących pytania o to, czy faktycznie Europa Środkowo-Wschodnia jest tak biała, jak jej się wydaje. I tego typu ekspozycje, które miały nas postawić w szeregu razem z państwami zachodnich mocarstw kolonialnych, no trochę miały właśnie taką funkcję. Tak? Zresztą wprost to było nazywane w publikacjach, wystąpieniach i materiałach tworzonych przez taką organizację, która się nazywa Liga Morska i Kolonialna w latach 20. i 30. Wyraźnie widać taką strategię, że w ogóle ta myśl, że ta kolonizacja Polski jest potrzebna po to, żeby być traktowanym poważnie jako państwo europejskie i żeby się właśnie wybielić do tego poziomu, który to poziom białości mają Niemcy, Brytyjczycy, Belgowie i tak dalej. Więc i tak też postrzegamy funkcję tego rodzaju ekspozycji i zbiorów. I to jest też taka interesująca perspektywa, która też nas daje pytanie, co tego rodzaju zbiory i ekspozycje, jaka jest ich rola dzisiaj, tak, we współczesnym świecie, we współczesnym społeczeństwie, które też w Polsce staje się coraz bardziej multikulturowe. Także to są takie chyba kluczowe nasze pytania.
No a skoro poruszyłeś tą kwestię, zdefiniowaliście tą funkcję w takich kolekcji etnograficznych kiedyś. One miały służyć takiemu dowartościowaniu, chyba z tego co rozumiem, polskiego narodu, udowodnienia i pokazania innym, czy jakby Europie Zachodniej, że jesteśmy tacy jak oni. Czyli kompensacja, jakaś próba dorównania, jakaś próba pokazania, że no nie wiem, Polska się liczy na arenie międzynarodowej, bo gdzieś ma tam próbuje mieć jakąś kolonię, no ale czasy się zmieniły.
Tak, czasy się zmieniły, natomiast to, co nas uderzyło, to, że właśnie pewien motyw stale powracał, to znaczy po zakończeniu II wojny światowej te kolekcje nie istnieją i podjęty jest bardzo duży wysiłek, żeby je odtworzyć. Wacław Korabiewicz jest takim podróżnikiem, który regularnie przywozi do Muzeum Etnograficznego obiekty z Afryki. To się odbywa w innych realiach, czyli tej współpracy państw socjalistycznych, ale mimo wszystko pewien taki mit podróżnika, który jedzie, poznaje, zdobywa, przywozi, który właśnie ma. Tutaj dodatkowo jeszcze był taki aspekt odbudowy, powojennej odbudowy tych kolekcji. Korabiewicz został w 54 roku, 1954 wypędzony z Tanganyki za to, że wywiózł zbyt wiele obiektów z tego kraju bez pozwolenia, nielegalnie. Czyli to nie było takie działanie, które w tym momencie było neutralne, usprawiedliwione, ale tutaj to było odczytywane jako rodzaj takiej postawy heroicznej, to znaczy on odbudowuje to wszystko, co zostało w czasie wojny zniszczone i utracone. No i potem kolejny taki dla mnie punkt zwrotny to są właśnie te lata 70., 80., polscy inżynierowie, którzy tak jak właśnie Ryszard Bojarski jadą na przykład do Nigerii, ale on tam jednak kolekcjonuje obiekty, o których już w tym czasie jest wiedza wśród znawców, osób zainteresowanych, a niewątpliwie do takich Bojarski należał, jaka jest ich proweniencja. Więc dla mnie zastanawiające było to, że...
Czyli wiedział.
Absolutnie wiedział, to znaczy w latach 70., 80., jeżeli on kupił figurkę, która do niedawna była pokazywana w Muzeum Etnograficznym, muzeum nie mogło jej zakupić, była zbyt droga, bo to był obiekt z XV wieku, jeden z najstarszych brązów z Beninu, która musiała się tam zachować na terenie Nigerii, zresztą była w dużej mierze destruktem. Bojarski musiał wiedzieć doskonale, co kupuje. Kupował też dużo tych powtórek. Ja powtórzę, nie wiem, jak wygląda całość tej kolekcji.
Powtórek, czyli kopii jakieś.
Tych kopii, które były wykonywane właśnie na rynek w XX wieku, ale jako depozyt w Muzeum Etnograficznym była prezentowana figurka przedstawiająca pisarza, która była precyzyjnie zadatowana przez badanie wieku metalu na wiek XV, więc doskonale wiedział, co w Nigerii kupuje. i muzeum w 2017 roku, pomimo że już nie jesteśmy w tej sytuacji XIX-wiecznej, kiedy pod zaborami tym bardziej musimy udowodnić, jak to opowiadał Witek, tą swoją białość. I tak muzeum kupuje te obiekty, ponieważ muzea etnograficzne w Europie, te duże, prawdziwe, imperialne muzea etnograficzne, mają bronzy z Beninu. I w związku z tym muzeum etnograficzne w Warszawie, tak ja to interpretuję, kupuje tę kolekcję.
Ale ta kolekcja już była w muzeum? To było takie symboliczne zakup?
Nie, ta kolekcja...
Gdzie ona była?
Ona była w posiadaniu prywatnym. Z części tej kolekcji te 28
rodziny
obiektów wyselekcjonował. Pana... Tak. Syn kolekcjonera i to był zakup realizowany w 2017 roku po to, żeby pokazać tą kolekcję na wystawie nowo otwieranej, nowo przygotowywanej wystawie. Więc w tym sensie to, co było zastanawiające, to trwałość i powtarzalność pewnych mechanizmów i tych stereotypów, które ta wystawa reprezentuje, ale także pewnych zasad postępowania. Można by powiedzieć, że tak jak w XIX wieku Janikowskiemu i Szelc-Rogozińskiemu się nie udało, ponieważ po pierwsze nie mieli odpowiednich środków, a po drugie nie jechali tam z armią, więc w tym sensie właśnie ten projekt założenia polskiej kolonii na terenie Kamerunu zakończył się fiaskiem. Tak tutaj Muzeum Etnograficzne kupuje na miarę tych możliwości, czyli ta 15-wieczna figurka była depozytem, a zakup to głównie te 20-wieczne wytwarzane na rynek europejski powtórki. Dla mnie to jest właśnie ciekawe i znamienne, że tego rodzaju obiekty trafiają w tym momencie do kolekcji, kiedy, jak wspomniał Witek, właściwie cały świat zastanawia się nad restytucją albo wręcz jej dokonuje. Muzeum wtedy kupuje i kupuje głównie te powtórki wykonane już po upadku Królestwa.
To trochę tak, jakby teraz Muzeum Narodowe zakupiło kopię rzeźb Lorda Elgina.
Tak, myślę, że można by porównać to do takiego zdarzenia.
No bo są w British Museum, więc my też musimy je mieć. Mhm. No dobra, czyli mamy tą takie jeszcze parę lat temu tą powtórkę z rozrywki. No i co można zrobić z tym teraz? No wystawa się dopiero otworzyła, 2020 rok, no to jest w zasadzie świeżynka. Już ją zmieniać, już ją rozbierać, oddawać te obiekty. No, dostałaś takie ciekawe dziedzictwo.
Wszyscy dostaliśmy. Myślę, że czujemy się współodpowiedzialni. W tej współpracy wszyscy starają się tutaj dać z siebie tyle, ile mogą, ile wiedzą. Więc ja bym chciała podkreślić tą zespołowość tego działania. Na pewno jest tak, że te działania, które projektowaliśmy, miały jakoś iść wbrew tym właśnie stereotypom i tym fałszywym narracjom. To znaczy, ta wystawa z nami jeszcze trochę pobędzie, to jest kwestia trwałości projektu. I to, co mogliśmy zrobić, to właśnie te interwencje, nad którymi pracują osoby, które pojawiły się rok temu w muzeum i rozmawiały o tej możliwości zmiany. To są teksty, które kontekstualizują takie obiekty, jak chociażby brąz z Beninu, ale nie tylko, które pokazują te problemy ze współczesnej perspektywy. Nasz odbiorca nie zawsze wie, czym są brązy z Beninu, więc nie zaszkodziłaby taka informacja, która opowiedziałaby o całej historii podboju królestwa, rabunku, wyjaśnień w ogóle, jak te obiekty trafiały do Europy i skąd się wzięły w PME, bo to jest trochę właśnie odrębna historia. Ale też dla nas ważne było, żeby przemówić do tej publiczności, która na przykład podczas takich festiwali jak Nowe Horyzonty czy Millennium Dogs Against Gravity oglądają takie filmy jak Homecoming, The Empty Grave albo Dahomey i mają już świadomość pewnych problemów, których ta wystawa w ogóle nie dotyka. Więc to, co proponujemy, to interwencje w tkankę tej wystawy po to, żeby właściwie trochę pójść wbrew tej narracji, która jest tam ukształtowana, ale też trochę tą narrację uzupełnić. Na tej wystawie jest bardzo mało tekstu, jest dużo obiektów i wprawne oko z samych zestawień, sposobu prezentowania tych obiektów wyczyta bardzo dużo, ale dla odbiorcy, który nie jest mocno osadzony w kontekstach wystawiennictwa, problemów muzeów etnograficznych i nie ma poszerzonej wiedzy na temat różnych krajów, bardzo przecież złożonego, 4 razy większego niż Europa, kontynentu afrykańskiego, te wszystkie rzeczy nie są takie oczywiste i jasne na pierwszy rzut oka, więc my też chcemy dodać tą warstwę tekstową, żeby może właśnie te stereotypy rozbroić, zanim one nawet zaczną działać.
Witek, chcesz coś dodać?
Ja bym dodał może tak z bardziej ogólnej perspektywy, dodałbym też takie przemyślenie, które nam przyświeca, czy też taką myśl, że za tymi kulturami, które są prezentowane przez wybrane obiekty na tej wystawie, stoją żywi ludzie. Stoją żywe kultury, które nie są, które nie podlegają takiej uśmierceniu w gablotach muzealnych, tylko faktycznie istnieją po dziś dzień. Ludzie pochodzący z tych kultur mieszkają wśród nas i to właśnie w sporej mierze to były osoby, które zaprosiliśmy do zrewidowania tej wystawy i rozmowy wokół niej i stworzenia tych kontekstów. I to jest ogólnie taka misja, która chyba przyświeca kolejnym też ekspozycjom, takim jak Afrotopie czy Wybielanie, czyli takiego w ogóle takiego pytania, jakby jaka jest rola właśnie muzeów etnograficznych posiadających w swoich zbiorach tego rodzaju no właśnie obiekty, czy też dziedzictwo materialne kultury pozaeuropejskich w obliczu tego faktu, że nie chcemy kontynuować narracji, której rolą takiej wystawy jest pokazanie innego i pokazanie tego innego poprzez jakiś bardzo uproszczony folklor, tylko widzimy te zbiory jako pewne brzemię, które zobowiązuje nas do czegoś. Zobowiązuje nas do czegoś wobec ludzi, których kultury są reprezentowane właśnie w tych zbiorach. W związku z tym to jest taka bardziej ogólna rama, która wydaje mi się te działania, o których mówiła Magda, się rozgrywają. Więc to jest taki aspekt, który wydaje się chyba nam istotny.
Mhm. Jeszcze zastanawiam się, bo powiedzieliście, że ta wystawa Afrykańskie wyprawy, ona skupia się w zasadzie na Polakach i na ich, powiedzmy, perspektywie i przygodach. No ale jaki obraz tego kontynentu afrykańskiego, zresztą to jest jakiś bardzo taki ogólny też hasło. Cały czas jak czytałam na przykład te zapowiedzi, to miałam takie poczucie, że Afryka, no ale to jest właśnie kontynent dużo większy niż Europa. No tak czy siak, no co się wyłania? Czy jakiś obraz tych ludzi, właśnie kultur z tej wystawy, no, można wynieść?
Rzeczywiście tak, to znaczy, że Afryka tam się pojawia jako monolit, jest prezentowana, jest takim zlepkiem wyobrażeń, kiedy ktoś właśnie usłyszy hasło Afryka, może pomyśli o jakichś rzeźbach, maskach afrykańskich, które kiedyś widział, może przypomni sobie, że Kenia to Masajowie. Ta wystawa operuje takimi właśnie skrótami. Ona nie mogła być sukcesem, nie mogła się skończyć powodzeniem, ponieważ na bardzo małej przestrzeni wystawienniczej podjęto taki zamiar prezentowania dziedzictwa kulturowego bardzo rozległych obszarów tego kontynentu i to nie mogło się udać po prostu. To dla mnie jest dzisiaj oczywiste, że taki projekt ekspozycyjny wymagałby nie tylko innego podejścia, innych zbiorów, innej wiedzy na ten temat, innego w ogóle zespołu kuratorskiego, ale przede wszystkim dużo, dużo większej przestrzeni muzealnej. Więc ta wystawa operuje ogromnym skrótem, zlepkiem właśnie takich podstawowych skojarzeń. Duża część jest poświęcona maskom afrykańskim, ale nie dowiadujemy się nic na temat ich funkcji. Nie dowiadujemy się właściwie, one nie są podpisane na tyle dokładnie, żebyśmy wiedzieli, z którego konkretnie miejsca w Afryce pochodzi dana maska, jaką tam spełniała rolę, jaką pełniła funkcję. Teraz w ramach interwencji będziemy właśnie tą warstwę informacyjną poszerzać. Ale wydaje mi się, że to jest dobry przykład, żeby wyjaśnić, na czym polega właśnie szkodliwość tego stereotypu. To jest taki bardzo ogólny, wyniesiony, niemalże czasami mam wrażenie, że z XIX-wiecznej literatury, obraz takiej Afryki, jak w opisach Sienkiewicza czasami wręcz. Zresztą Sienkiewicz był jednym ze sponsorów tej pierwszej polskiej ekspedycji do Afryki, więc może dlatego gdzieś ta postać do mnie powraca i te krótkie, stereotypowe właśnie charakterystyki. Więc ja mam wrażenie, że tutaj dokonano jakiejś takiej syntezy, zlepienia tych drobnych fragmentów, które same w sobie właśnie niosą bardzo krzywdzące uproszczenia, stereotypy. To są takie często właśnie przedstawienia czy narracje, które mogą osobiście dotykać, jeżeli ktoś czuje bliższy związek albo wywodzi się z tej kultury. I to był chyba takie najważniejsze doświadczenie, które wynieśliśmy z tego spotkania. Tak jak powiedział Witek, takiego poczucia odpowiedzialności wobec ludzi, dla których to jest coś więcej niż tylko przedstawienie bliżej nieznanej rzeczywistości.
Tak, dla mnie taką jedną z takich najbardziej znamiennych i charakterystycznych no właśnie uproszczeń wrzucania całego wielkiego kontynentu do jednego worka na tej wystawie jest jedna gablota, całkiem wzruszająca, czy też żenująca, która się nazywa Sztuka Współczesna Afryki. I ma metr szerokości i trzy półeczki, na których znajdują się współczesne takie cetowiowate obrazki z Tanzanii i jedna rzeźba.
Oh.
To jest mniej więcej odpowiedź na ten problem. To znaczy widzimy na przykład, obserwując ostatnie Biennale w Berlinie, Biennale w Wenecji, że czy kolejne wystawy, z którymi mamy do czynienia, czy planowaną kolejną kuratorkę, która jest przedstawicielką MKI, z Afryki, z RPA, czy kuratorkę kolejnego Biennale, no widzimy jak potężną i wielkim zjawiskiem jest sztuka współczesna Afryki na świecie, natomiast właśnie idąc do takiego muzeum etnograficznego w Warszawie dostajemy gablotkę z cetelią z Dar es Salaam.
Także no
może
tak.
To jest odpowiedź na twoje pytanie, co można wynieść o Afryce z takiej wystawy.
To mocne. Szczególnie, że ten właśnie trend do jakby oddawania głosu reprezentantom innych kontynentów niż Europa nie jest już taki nowy. On od jakiegoś czasu trwa. No dobrze, trudno. Współpracowaliście przy tym programie z osobami pochodzenia afrykańskiego, mieszkającymi w Polsce, nie wiem czy tylko. Jak ta współpraca wyglądała i no nie wiem, jaka była reakcja tych osób na tą wystawę?
Lepsze niż się spodziewałam. Ja nie ukrywam, że obawiałam się tego grudniowego spotkania, ale to była bardzo taka rzeczowa wymiana i dyskusja. Nie wiem, próbowałam sobie wyobrazić, jak ja bym się zachowywała, gdyby ktoś ze mną konsultował taką wystawę na temat Polski, pełną właśnie jakichś przekłamań i stereotypów.
Europejczyków.
Więc myślę, że to było dla mnie bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, gdzie też właśnie nie byłam nawet zapytana, co tutaj robią brązy z Beninu, czy one już są przedmiotem jakichś starań o restytucję, tylko raczej mówiliśmy o tym, jak coś jest przedstawiane, dlaczego ten rodzaj reprezentacji jest niewłaściwy, jest krzywdzący, co można by zrobić, żeby tą wystawę, która jeszcze 3 lata będzie obecna w tej przestrzeni, można było poprawić. I ta współpraca potem układała się różnie. To znaczy pierwszy ten moment konsultacji to były rzeczywiście osoby, które pochodzą z krajów afrykańskich i czują, że to jest ich dziedzictwo kulturowe, więc tutaj bardzo ważna była właśnie ta kwestia zniwelowania tych szkodliwych stereotypów, przekłamanych czy nieprawdziwych informacji, żeby tutaj w sposób taki godny i właściwy to dziedzictwo kulturowe było prezentowane. Były pytania o możliwość uzupełnienia niektórych rzeczy i tutaj się okazywało, że no właśnie ta kolekcja Muzeum Etnograficznego po wojnie była budowana tak, jak pozwalały możliwości, to znaczy niektóre kraje w ogóle nie są w tej kolekcji albo bardzo słabo są reprezentowane, więc też uświadomiłam sobie nagle, że ta wystawa jest zlepkiem też takich możliwości tego, co było w magazynach. I no, afrykańskie wyprawy, tak, no, magazyny odzwierciedlają to, co zostało z tych wypraw po wojnie już przywiezione. Potem włączyły się do tego projektu inne osoby, między innymi Oliwia Bozomtwy zdecydowała się wziąć udział w interwencjach. My z Witkiem zaczęliśmy rok temu właściwie pracę nad tą wystawą Wybielanie. Ja myślałam, że pokażemy projekt autorski, fotograficzny Witka, ale Witek sam zaproponował, żeby to było coś więcej, żebyśmy zrobili porządną kwerendę w archiwum fotografii. Tam rzeczywiście odkryliśmy rzeczy, które bardzo nas poruszyły i zmotywowały, żeby żeby to była wystawa o bardziej takim historycznym charakterze, pokazująca właśnie pewną długą historię problemu reprezentacji Afryki i jej mieszkańców. Te fotografie rzeczywiście nie pozwalają już, tak jak obiekty czasami pozwalają zapomnieć o ludziach, którzy za tym stoją, tak fotografie, które odkryliśmy w archiwum, ten problem reprezentacji człowieka, kultur, ale ich konkretnych przedstawicieli. To są portrety konkretnych osób, które czasami są właśnie bardzo trudne i zawsze poruszające, więc to był chyba taki moment, kiedy zrozumieliśmy, że tutaj da się opowiedzieć taką dłuższą narrację, którą gdzieś zaczynamy razem z początkami Muzeum Etnograficznego. To będzie taka narracja, która połączy historię PME i historię reprezentacji Afryki w tym muzeum i przez to muzeum z taką bardziej generalną, uniwersalną historią reprezentacji, głównie za pomocą czy przy użyciu medium fotografii, i poprowadzimy tą historię aż do współczesności. Więc to jest taki projekt, który w kontekście właśnie jakiejś kontrnarracji dla tej wystawy afrykańskiej był dla nas bardzo istotny. I w międzyczasie też postanowiliśmy przyłączyć się do inicjatywy Fundacji Sztuk Wizualnych, organizatora Miesiąca Fotografii, i jako współproducent wziąć udział w projekcie Afrotopie. To jest ta wystawa, którą otworzymy już za niespełna 2 tygodnie i która ma z kolei, no właśnie to, co powiedziałaś, to oddawanie głosu przedstawicielom kultur jest już właściwie nie nową praktyką i tutaj rzeczywiście będzie można spojrzeć na kontynent afrykański oczami ludzi, którzy niekoniecznie dzisiaj w tych krajach afrykańskich mieszkają, ale z tych krajów pochodzą i te kultury postrzegają i reprezentują z zupełnie innej perspektywy.
Ja nawet widziałam tą wystawę, uzmysłowiłam sobie, skoro ona była na Miesiącu Fotografii. Ale to może opowiedzcie mi proszę, no skoro to są te, jakby taka powiedzmy, ten głos osób pochodzenia afrykańskiego, co to są za zdjęcia, co one przedstawiają? Ja mam takie zapisane tutaj wyrażenie, że to są, tematem są stereotypy wytwarzane przez fotografię prasową i reporterską. Czyli jakie stereotypy, jak one są tam przełamane?
To zanim przeskoczę do odpowiedzi na twoje pytanie, dodałbym też postać, która jest jakby kluczowa też w spajaniu, czy pojawia się w tych różnych wątkach, ponieważ postać Amy Muhoro, która była współorganizatorką tego pierwszego przejścia przez wystawę i rzeczywiście przygotowała to świetnie. Jest to osoba pochodząca, artystka pochodząca z Kenii, która mieszka przez 6 lat w Warszawie. Jest też osobą, która jest współkuratorką tego projektu Afrotopie. W związku z tym też tak łączy klamrą te kolejne elementy całego programu. No więc odpowiadając też na twoje pytanie już wprost, czyli z jakimi stereotypami dyskutuję, czy stara się je rozmontować ten projekt Afrotopie, który skupia się na wybranych artystkach i artystach, to jest 18 osób w sumie, głównie ze wschodniej i zachodniej Afryki. Sporo jest artystów z Kenii, trochę z Gany, trochę z Nigerii, jest też artysta z Togo, więc my też nie mówimy, że reprezentujemy w ten sposób cały kontynent, no bo to też byłoby absurdem. Natomiast jako, że pracowaliśmy w zespole z dwoma kuratorkami, właśnie jedna z nich pochodzi z Togo, i to jest Mbali Dalmini oraz Amy Muhoro, która pochodzi z Kenii, no oczywiście miały lepszy wgląd jakby w swoje regiony, więc na to też postawiliśmy się. I no jakby rolą, czy też takim punktem wyjścia do tej wystawy, no było zadanie sobie pytania i trochę to, przyznam się, że to trochę ja to prowokowałem, jakby projektując ten wstępny pomysł w ogóle tej wystawy, takiego podstawowego pytania, znaczy jak my się uczymy Afryki z fotografii? Jaką Afrykę nam opowiadano na zdjęciach? No i zdałem sobie sprawę, że właściwie w tych nurtach, z którymi my mamy do czynienia, jak sobie zamkniemy oczy i wyobrazimy, no jak, co my widzimy, jak pytamy o zdjęcie z Afryki. No to są właściwie dwa kierunki. Jeden z nich to jest taki turystyczno-sielankowy, czyli widzimy jakiegoś Masaja, który stoi, nie wiem, karmi słonia bananem na sawannie, w tle palma, zachodzące słońce, może gdzieś majaczek Kilimandżaro, i tyle. Nie? Taki, i tego typu obrazki typu National Geographic i tak dalej. Więc z jednej strony mamy taką etnosielankę i wyobrażamy sobie, że wszyscy biegają przepasani po prostu spódnicą, czy właśnie tym masajskim strojem w klatkę czerwoną. No i że ubierają się tradycyjnie, codziennie tańczą tradycyjne tańce, mieszkają w Lepianku, tak? Jakby taki świat właśnie odwiedzin w wiosce masajskiej z aparatem, które zresztą różne firmy fotograficzne organizują z Lubością, takie wyprawy z odwiedzinami właśnie w masajskiej wiosce. Bardzo popularna sprawa wśród wyższej klasy średniej Europy i Polski też już teraz. Jakby drugim nurtem jest nurt, który ja nazywam takim nurtem serca ciemności, tak? Czy powiedzmy jądra ciemności, czyli właśnie takiego wyobrażenia sobie Afryki jako miejsca, które jest skazane na nieustanny konflikt, cierpienie, śmierć głodową i właściwie to są te zdjęcia, które nas nawołują do przelewania pieniędzy na organizacje humanitarne, wysyłania butelek wody z Polski do Kenii, bo ludzie nie mają czego pić. Bardzo często wykorzystywanych przez różne organizacje, znaczy przez tak wykorzystywanych w sposób dosyć niecny, zbiórek finansowych na, nie wiem, budowanie szkół, które tak naprawdę są tutaj budowane przez państwo i tak dalej. Więc to jest dosyć ciekawa sprawa, natomiast cały ten gigantyczny, bo to jest naprawdę bardzo duża część gospodarek międzynarodowych, głównie właśnie tych zachodnich, czy z globalnej północy, które są napędzane właśnie tym wyobrażeniem Afryki jako kraju wiecznego cierpienia, głodu i niesamodzielności. To, co sobie można uświadomić, przyglądając się tym dwóm stereotypom, które się tutaj rysują, mimo że one są pozornie sprzeczne, no bo z jednej strony mamy fajną sielankę właśnie ze zdrowym Masajem i zdrowym słoniem, a z drugiej strony mamy właśnie te głodujące ofiary klęski humanitarnej. A więc one pozornie przeczą sobie jakby takiej właśnie emocjonalnej. Natomiast w warstwie merytorycznej, jeśli się temu przyjrzeć, no to one w gruncie rzeczy jakby podtrzymują ten sam model myślenia, tak? Czyli model myślenia oparty na egzotyzacji, na roli tego białego zbawcy, czy białego jakby odkrywcy. No i właśnie budowania takiego wielkiego innego z tej Afryki, tak? Tworzenia takiego właśnie wyobrażonego innego dla Europy, gdzie my możemy się na to zachwycić tą dzikością i naturą, albo wzruszyć i zasmucić i zrobić przelew na jakąś organizację, albo nie, wysłać SMS-a na koncert charytatywny. To jest taka bardzo, bardzo wyraźna postawa. No i podstawowe pytanie, jakby, jak w ogóle w tym nurcie dawania głosu, jakby takiego oddawania przestrzeni do wypowiedzi właśnie twórcom, twórczyniom pochodzącym z globalnego południa, no to jest taka podstawowa funkcja tych działań. To znaczy to, żeby zobaczyć, co tak naprawdę widzą jakby u siebie te osoby, żeby ten dokument nie był dokumentem outsidera, który przybywa tam w jakiejś dziwnej funkcji, tylko był właśnie opowieścią od wewnątrz, która okazuje się kompletnie rozbijać te perspektywy. Jak patrzymy na te zdjęcia i cykle fotograficzne, które prezentujemy, no to widzimy no właściwie bardzo nam bliskie przemyślenie. To znaczy jest takie pytanie, nie wiem, no szukanie swojej tożsamości w obliczu i nawet tożsamości takich genderowych czy płciowych w obliczu czy w sytuacji mieszkania w kraju o bardzo tradycyjnych wartościach. No to znamy. Pytania o to, w ogóle rolę kobiety, tak? Rolę kobiety w kulturze i społeczności, współcześnie, ale też czarnej kobiety, tak? Co też jest niezwykle istotne. I tutaj właściwie cała wystawa rozpoczyna się od projektu dwóch artystek, Melanie Isaki i Mbali Dalmini, które właśnie zajmują się tymi projektami. Znaczy tymi zagadnieniami właśnie takiej perspektywy feministycznej, ale urosowionej, tak? No i tak dalej, i tak dalej. Tak? Pytanie o to, jaka jest rola, nie wiem, właśnie przemysłu i architektury w obliczu katastrofy klimatycznej. To są wszystko rzeczy, które są tak naprawdę naszymi wspólnymi tematami. Okazuje się, że możemy prowadzić dialog jakby totalnie równy i wzajemnie się od siebie ucząć bez potrzeby przyjmowania tej właśnie egzotyzującej perspektywy, która przez tak wiele dekad charakteryzowała i fotografię z Afryki, ale w ogóle też postawę po prostu i instytucji, jak właśnie różne muzea fotograficzne, ale też po prostu jednostek wobec tego wielkiego kontynentu, który naprawdę jest całkiem fascynujący, ale właśnie też żywy.
No dobrze. Jakiś bardziej zróżnicowany obraz. A byście powiedzieli jeszcze o tej wystawie Wybielanie. Trochę już zaczęliście, że to jest praca na archiwach, na fotografiach, które znaleźliście też w archiwum. I to jest dosyć ciekawe, co przedstawiają te fotografie znalezione w archiwum PME. Co na nich jest, kto je wykonywał?
Wykonywali je znowu podróżnicy, nie zawsze etnografowie, a przedstawiają najczęściej ludzi. To są także miejsca, ale my skoncentrowaliśmy się tutaj głównie na fotografiach, które przedstawiają konkretne spotkane osoby. Nie chcę tutaj za dużo zdradzać. Dla mnie to było dość zaskakujące, bo nie jest to takie typowe archiwum Muzeum Etnograficznego. Może znowu dlatego, że ono jest konstruowane po wojnie, ale tutaj nie ma w tych fotografiach, przynajmniej większość z nich, to nie są takie obrazy wykonywane zgodnie z pewnym paradygmatem fotografii antropologicznej, fotografii, która była wykorzystywana do celów naukowych. Niektóre z nich są bardzo ciekawe, bo gdzieś próbują właśnie do tego rodzaju konwencji fotograficznej aspirować, ale większość raczej przypomina takie właśnie fotografie, znowu, podróżników. Gdzieś tutaj ten motyw podróży, wyprawy, z której przywożone są albo obiekty, albo właśnie fotografie, które nie do końca tutaj mogły spełniać takie role, jak myślę teraz o archiwach zachodnich muzeów etnograficznych, gdzie mamy właśnie bardzo dużo takiej typologii, przedstawienia, które służyły później do tworzenia teorii naukowych na temat mieszkańców tego czy innego regionu. Tutaj to archiwum chyba jest dlatego ciekawsze, że jest dużo bardziej różnorodne i mniej ortodoksyjne. To znaczy nie tego, muszę powiedzieć, spodziewałam się, kiedy rozpoczynaliśmy te kwerendy w tym archiwum. Te obrazy są nierówne. Czasami to są obrazy reporterów. Mamy tam też takie ciekawe i zaskakujące dla nas przykłady zdjęć, których kontekst nie do końca jest jasny, ale są to raczej zdjęcia wykonywane właśnie przez dziennikarza. A z drugiej strony pojawiają się, no chociażby prezentowane wiele już lat temu, nie pamiętam ile, ale chyba nawet kilkanaście w Zachęcie na wystawie fotografie Zagórskiego. One częściowo pochodziły, to co Karolina Lewandowska pokazywała wtedy w Zachęcie, to pochodziło właśnie z archiwum Państwowego Muzeum Etnograficznego. Więc to jest taki niejednorodny zbiór, który pozwolił nam stworzyć coś, co Witek od początku nazywał takim właśnie esejem, wystawą w formie eseju, dotknąć różnych problemów związanych właśnie z różnymi też modelami reprezentacji. Ta wystawa nie będzie taka bardzo jednorodna i ona nie będzie ilustrowała jednej tezy, właśnie jak poprzez pewien model fotografii antropologicznej czy etnograficznej konstruowano rasę. Raczej pozwoli nam dotknąć różnych zagadnień i problemów związanych z tą reprezentacją fotograficzną. Na początku myślałam, że to będzie jednoznacznie taki krytyczny projekt i rzeczywiście to się tak układa, ale znaleźliśmy też kilka przykładów, które wyłamują się właśnie z pewnego stereotypu i pokazują, że można było inaczej reprezentować napotkanych ludzi i trochę inaczej podejść chociażby do kwestii podpisu fotografii, bo to, co było dla nas bardzo ciekawe, to nie tylko awersy tych zdjęć, nie tylko same przedstawienia, ale także ta pierwsza taka mini narracja, czy jakiś zestaw skojarzeń autora, którymi on ten obraz na rewersie opatrywał. Tam się pojawiają określenia, które są dla nas bardzo znaczące, więc wiele z tych fotografii będzie pokazanych w taki sposób, żeby można było samemu przeczytać, jak autor rozumiał to, co napotyka, co przedstawia, co widzi i jak chce to potem dalej wyjaśnić swojemu odbiorcy. Więc te podpisy będzie można, te odręczne, dodawane nie tylko przez autorów, ale także w czasie później już przechowywania, archiwizowania tych zdjęć przez pracowników Muzeum Etnograficznego. Także to będzie można wszystko przeczytać. I to będzie nałożone...
A jakiś przykład takiego podpisu?
Witku, czy chcemy już zdradzać przykłady?
Jakiś jeden chociaż.
Powiem tak, tym pozytywnym przykładem, który udało nam się odkryć, są fotografie tworzone przez takiego dziennikarza, który się nazywał Krzysztof Breza. I są to autentycznie jedyne przypadki, gdzie z imienia i nazwiska jest podpisywana osoba, która jest fotografowana. Więc to też jest dosyć pouczające w kontekście tego, co jest w pozostałych zbiorach. Natomiast patrząc na pozostałe zbiory, no bardzo często w opisach, i to jest też dla nas ciekawe, że to właśnie to na co zwróciła uwagę Magda, to nawet nie chodzi o to, że to są autorskie podpisy, bo czasem są to autorskie podpisy, a czasem są to podpisy od instytucjonalne, które w pewnym sensie są świadectwem po prostu naszej wspólnej historii, tego jak ona jest zbudowana i takiej wspólnej świadomości. W związku z tym w momencie, w którym wszechobecne oczywiście jest słowo na M, którym są opisywane postaci. Ludzie nie są, zdjęcia i ludzie nie są podpisywani zgodnie z krajem czy regionem nawet Afryki, tylko są podpisywani po prostu słowo na M, przecinek Afryka, bardzo często. Albo na przykład są takie urocze podpisy, na przykład jak tu znowu słowo na M, w stroju cywilizowanym. Albo mamy kolekcję takich typologii, słowo na M ponownie, tutaj się pojawia, czy też niepokojące zdjęcia, które takim są chyba jednym z bardziej delikatnych dla nas i problematycznych. No bo oczywiście są zbiory, są w tych zbiorach zdjęć właśnie, jak to jest przykład zdjęć Zagórskiego, które są, na których można, i zrobimy to w tej wystawie, to znaczy będzie można prześledzić po prostu takie charakterystyczne klisze fotograficzne, które są typowe dla kolonialnej perspektywy. Tak? To znaczy sposób jakby ustawiania ludzi do zdjęć, sposób w ogóle konfrontowania, tak, fotografowania na przykład tubylców, tak zwanych w cudzysłowie, czyli mieszkańców jakiegoś regionu, obok postaci europejskiej, żeby pokazać, no właśnie, porównanie, taką skalę porównawczą. I też opisy, które temu towarzyszą, są niepokojące. No i oczywiście niepokojące jest zjawisko takich no, kolekcjonerskich aktów fotograficznych, które też oczywiście się obejrzały.
Kolekcjonerskie akty? Co to znaczy?
No tak, to jest bardzo typowe.
Ale że kolekcjoner się rozbiera, czy co? Jak to zinterpretować?
To znaczy, że po prostu kolekcjonuje się przedstawienia nagich kobiet.
No już miałam nadzieję.
No nie. No i właśnie to jest w ogóle takie zjawisko, które też w kontekście no, współcześnie podnoszonych takich i trwających debat w ogóle o roli fotografii w postawie kolonialnej, no to jest taki charakterystyczny splot patriarchatu, rasizmu i kolonializmu w jednym pakiecie. Więc takie rzeczy też się oczywiście pojawiają, one są pewnie jednym z bardzo takich niepokojących, przy których my się w ogóle zastanawiamy, jak je eksponować, ale też opracowaliśmy jakieś pomysły na to, żeby też w jakiś sposób nie naruszać w ogóle tych praw osób, które są tam przedstawiane. Także to będzie, znaczy zestawienie tych dwóch ekspozycji, to może też powiem, jakby dla nas jest istotne, jakby jak one się uzupełniają, to znaczy Afrotopie oraz Bielanie będą takim, Afrotopie jakby otwierają się, są dużo bardziej jakby taką radosną i otwierającą się wystawą i taką otwartą też na bardzo szeroką publiczność, jakby która po prostu może tej alternatywnej opowieści wizualnej o Afryce Wschodniej i Zachodniej doświadczyć w sposób właściwie bardzo, bardzo tak przyjemny i chwilami lekki może nawet. Natomiast ta wystawa Wybielanie no, będzie takim trochę bardziej wymagającym i na pewno mniej radosnym, eseistycznym doświadczeniem. Ale wydaje się nam, że one się mogą bardzo ciekawie dopełnić.
Tak, no dodam jeszcze może, że ze strony muzeum chcemy zadbać o to, żeby te projekty ekspozycyjne, interwencje, Afrotopie, Wybielanie były obudowane takim programem edukacyjnym, który pozwoli, tutaj będzie pewnie zróżnicowanie tych grup ze względu na wiek, ale pozwoli właśnie też edukować wbrew stereotypom. Black Justice Poland pomaga nam zorganizować warsztaty dla dzieci i młodzieży. Będą spotkania z ekspertami. Możemy po otwarciu wystawy Afrotopie 5 marca zaprosić na debatę z udziałem kuratorów. Przyjedzie zarówno Malaika Nabila, jak i Amy Muhoro. Razem z Witkiem Orskim będą dyskutować podczas spotkania prowadzonego przez Maxa Cegielskiego. Więc chcemy zorganizować cykl wykładów online dotyczących współczesnej sztuki afrykańskiej. Mamy pomysły na lekcje muzealne, które pozwolą też w przestrzeniach Afrotopii. To jest wystawa bez żadnych ograniczeń wiekowych w naszym przekonaniu, więc chcemy, żeby te grupy szkolne, które odwiedzają bardzo licznie Państwowe Muzeum Etnograficzne, od poniedziałku do piątku to jest właściwie taka przestrzeń tych grup szkolnych, żeby wprowadzić ich w przestrzeń tych wystaw i tam realizować te takie regularne lekcje muzealne, które się u nas odbywają. Więc mamy nadzieję, że obudowanie właśnie tego programem, liczymy na kontynuację współpracy z festiwalem Afrykamera, bo to zainteresowanie dokumentem z kontynentu afrykańskiego też jest bardzo silne i że to wszystko spowoduje, że tutaj znamy też egzamin jako instytucja odpowiedzialna za edukację, bo w taką w dużej mierze funkcję pełni Państwowe Muzeum Etnograficzne. Więc robimy w tej chwili, co możemy, przy wsparciu między innymi Amy Muchoro. Ona współpracuje z nami przy układaniu programu do tych wystaw, tego programu edukacyjnego, żeby to trudne dziedzictwo posłużyło po prostu dobrej i rzetelnej edukacji.
No tak, ja mam takie, jak tak wysłuchałam was, to pomyślałam, fajna jest ta kolekcja w Muzeum Etnograficznym. Tam te skarby są wagi ciężkiej. I tak się zastanawiam, no 3 lata jeszcze z tą muzeum, z tą wystawą o afrykańskich wyprawach. Rozumiem, że to jest jakaś kwestia, nie wiem, grantów czy czegoś. No i co potem, no z takim muzeum, z takimi zbiorami? Bo to wygląda trochę jak takie Muzeum Polskiego Rasizmu.
Tak, na pewno te zbiory archiwalne poprowadziły nam narrację wystawy Wybielanie, ale ta historia jest chyba trochę bardziej złożona. Kiedy spojrzymy w te kolekcje, to to jest w dużej mierze też historia relacji między Polską a różnymi krajami, nie wszystkimi, ale wieloma krajami kontynentu afrykańskiego. Pomysł jest taki, żeby tą przestrzeń, stosunkowo niedużą przestrzeń, zastąpić wystawą skoncentrowaną na bardzo wybranych obiektach. Te obiekty będzie można zresztą w trakcie trwania wystawy podmieniać, żeby ona była wystawą stałą, ale czy wystawą główną może, ale, ale zmienną, nie taką zamrożoną w czasie, bo też doświadczenie pokazuje, że ten dyskurs się bardzo zmienia, pojawiają się nowe perspektywy, więc to powinna być taka wystawa, na której będzie możliwość zareagowania na jakieś konkretne nawet wydarzenia. I żeby ta koncentracja na obiektach pozwalała pewne problemy przywołać poprzez właśnie takie mikrohistorie od obiektu, który pełnił, został przez kogoś wytworzony, pełnił gdzieś konkretną funkcję kulturową, następnie właśnie przeobraził się wskutek też jakiejś często dłuższej podróży w obiekt muzealny w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Jak mówię o dłuższej podróży, to myślę o tym, że wiele obiektów z Afryki to nie tylko te trofea przywiezione przez Wacława Korabiewicza, ale to są obiekty, które przywędrowały tak naprawdę, to są takie kolonialne zbiory postniemieckie. One przywędrowały do nas z ziem odzyskanych, a właściwie zostały tutaj zwiezione, ściągnięte przez muzealników. Taka była polityka centralizacji zbiorów. No i oczywiście oczyszczania wszelkich kolekcji, instytucji na ziemiach zachodnich. Zanim jeszcze granice zostały ustalone, należało wszystko przewieźć do centralnej Polski, żeby zrekompensować straty wojenne. To była oficjalna polityka nie tylko władz PRL-u, ale także no, Stanisław Lorenc, ten ojciec polskiego muzealnictwa, zwłaszcza powojennego, był zwolennikiem, jako dyrektor naczelnej dyrekcji muzeów, zwolennikiem właśnie centralizacji zbiorów po to, żeby jakoś rozwiązać ten problem braku kolekcji, braku zbiorów, zwłaszcza w zniszczonej Warszawie. I to muzeum stało się takim centralnym muzeum zbiorów etnograficznych. Więc te drogi są często bardzo ciekawe, bo to są tak naprawdę kolonialne zbiory niemieckie, które trafiły po wojnie do Warszawy. I te historie...
Nareszcie jesteśmy jak oni.
Tak.
Nie, wybielanie się jakby
rewanż
tutaj
też za politykę kolonialną, bo Jürgen Zimmerer, niemiecki historyk, udowodnił w swoich badaniach, że polityka III Rzeszy w Europie Środkowo-Wschodniej była de facto polityką kolonialną. Więc tutaj ten wątek kolonialny cały czas powraca i dla mnie to jest ciekawe, bo to, co próbujemy zrobić między innymi właśnie z Witkiem, ale całym zespołem osób, które pracują na ten program, to też pokazać, że te uwikłania z dzisiejszej globalnej perspektywy, to chyba widać bardziej i częściej historycy dzisiaj o tym piszą, że te uwikłania w kolonializm już w XIX wieku były globalne, że nie ma w tej części Europy krajów, które byłyby niewinne kolonialnie. Tak jak Matthew Ramplay napisał właśnie o tym pojęciu kolonial innocence, takiej kolonialnej niewinności. On zajmuje się Czechami w tej chwili, ale to jest właśnie podobna historia tych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które no przecież nie mieliśmy kolonii. Tak, ale to nie znaczy, że nie można mieć kolonialnego muzeum w centrum Warszawy.
No dobrze, czyli dekolonizacja kolonialnego muzeum. Magdo, Witku, trzymam kciuki, żeby ten proces się wreszcie zaczął, lepiej późno niż wcale. Jest dużo do roboty, a moim osobom słuchającym, słuchaczkom, słuchaczom, przypominam, że rozmawialiśmy o nowym programie Wbrew stereotypom Państwowego Muzeum Etnograficznego. Pierwsza wystawa Afrotopie otwiera się 28 lutego. A wystawa Wybielanie 2 kwietnia, osobiście chyba polecam kombo, czyli zobaczenie dwóch wystaw naraz, albo wielokrotne wizyty w muzeum przy okazji programu, jak zapowiada Magda, bogatego, towarzyszącego programu. Dziękuję wam serdecznie.
Dziękujemy i zapraszamy, zwłaszcza w weekend otwarcia. Te pierwsze dni marca będą bardzo intensywne i będzie się dużo w muzeum działo.
Dziękujemy i zapraszamy.
Ja z kolei dziękuję oczywiście osobom patronującym magazynowi Szum, dzięki czemu ta audycja też może się odbywać. I zapraszam Państwa na kolejny odcinek za 2 tygodnie. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!